Esa, dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Tutaj widzą państwo z tyłu tytuł naszej rozmowy, taka myśl przewodnia, globalne wyzwania przedsiębiorstw. Ja się zastanawiam, panie prezesie, to w pewnym sensie globalne wyzwanie dla państwa, czyli kwestia zakupu spółki Quadra, no, kopalni Sierra Gorda w 2011 roku. Z raportu NIK można wywnioskować, że to najpoważniejsze chyba dla KGHM-u wyzwanie ostatnich lat. Jak to jest?
Ja myślę, że to wyzwanie jest w jakiejś części demonizowane, a za chwilę powiem dlaczego, ale wracając do tytułu tej rozmowy, to rzeczywiście muszę powiedzieć też z dumą, że chyba jesteśmy najbardziej adekwatnym podmiotem w Polsce do rozmowy o globalnych wyzwaniach. Z jakiego powodu?
Bo najbardziej globalne.
Tak, tak, oczywiście, tylko w dwóch wymiarach, bo najbardziej jesteśmy globalni w kontekście rynków, dlatego że 80% naszej produkcji to jest eksport poza Polskę, poza Europę nawet, bo to są również Chiny, Stany Zjednoczone i inne kraje. 20% zostaje w Polsce i to jest właśnie największy wymiar naszej globalności. A ten drugi wymiar, i on jest trochę mniejszy, to jest kwestia aktywów zagranicznych, czyli na przykład Sierra Gorda. Dlaczego mniejszy? Bo to jest 10% produkcji naszej, jeśli chodzi o miedź, a pozostałe 85%, bo jeszcze mamy 5%, które są lokowane w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to jest jednak Polska, czyli ta Sierra Gorda, o której pan mówi, jest dla nas wyzwaniem, ale może to nie jest najistotniejsze wyzwanie w kontekście działania całej firmy, ze względu na to, że większość operacji to jest jednak Polska. Dlaczego to jest wyzwanie?
I coraz więcej srebra w tej miedzi jest.
Tak, to oczywiście zależy od charakterystyki złoża i tego, po co sięgamy w danym momencie, bo srebro jest czymś, co towarzyszy miedzi i jeśli mamy warunki geologiczne, które mają większą zawartość srebra, to bardzo się z tego cieszymy, bo to jest drugi produkt nasz, jeśli chodzi o skalę produkcji, ale patrząc na naszą pozycję w świecie, to powiedzmy, że można powiedzieć, że jesteśmy na 8. pozycji, jeśli chodzi o produkcję miedzi, ale jeśli chodzi o srebro, to w zależności od loku i zawartości srebra jesteśmy pierwsi lub drudzy w świecie. Czyli zdecydowanie przodujemy w tym drugim wątku, czyli wątku srebra. No ja się akurat z tego cieszę, bo w tym roku jest bardzo dobra produkcja srebra. Dlaczego się cieszę? Bo jak państwo obserwują rynek metali, to proszę zauważyć dzisiejszy wzrost na przykład cen srebra. Bardzo nas to cieszy.
A spółka i kopalnia? Bo pytałem, o jak pan ocenia inwestycje Sierra Gorda. Tak pan troszeczkę uciekł.
To znaczy, absolutnie nie muszę od tego uciekać, bo to są dwa wątki. To znaczy, ja, jakbym to powiedział wprost, to nie jestem od archeologii, czyli nie zajmuję się przeszłością w kontekście takich
działań poprzednich
działań związanych z procesem decyzyjnym i tak dalej, ponieważ dla mnie jako menadżera ten projekt już jest.
No to idźmy do przodu, jak pan dzisiaj ocenia z pana
perspektywy. Ja mam ten projekt jakby w ramach swojej agendzie, zresztą poświęciłem mu sporo czasu i efektem, myślę, tego czasu, który został tam poświęcony przez zarząd i przez też polskich inżynierów, bo trzeba powiedzieć, że ten silny team, który tam pojechał w ostatnim czasie, to jest team, jakiego tam nie było. To znaczy my zrobiliśmy jedno wyzwanie, zostawiliśmy zarządzanie tą inwestycją nie Polakom. I jeśli tak jest, to mamy wyzwania z tym związane, między innymi. Dlaczego? Ponieważ to był jednak kapitał polski, dość duży. Inżynierowie z KGHM-u nie mieli tam nic do powiedzenia przez dłuższy czas, oni się tam pojawili. No i to, że się tam pojawili, i że są innowacyjni, że znają się na przykład na podstawowej kwestii, która tam jest bardzo istotna, czyli tak zwanym procesie wzbogacania rudy. Ja przepraszam, że używam takiego języka, on jest bardzo specjalistyczny, ale rzeczywiście...
Prosiłbym, żeby go nie używać.
Nie używać, nie. Dobrze. No, czyli to jest w dużym skrócie proces wydobycia i proces wzbogacania, czyli robienia koncentratu z tego, co wydobywamy. I to była pięta Achillesowa, czyli to, że tam pojechali nasi ludzie, którzy znają ten proces od ponad 50 lat w Polsce, spowodowało, że rok do roku mamy 15% produkcji miedzi płatnej więcej, bez nakładów kapeksowych, tak? I to jest...
Bez czego?
Bez nakładów inwestycyjnych.
Nie Dziękuję.
Nie musieliśmy tutaj, że tak powiem, budować nowej linii, oprócz takiego stałego utrzymania, optymalizacji remontów, shutdownów i tak dalej, i tak dalej.
Shutdownów.
Tak, shutdownów.
To rozwiniemy?
Chodzi o remonty. Generalnie chodzi o to, żeby najzwyczajniej w świecie...
Ja mam takie zadanie tłumaczyć z języka fachowego na polski trochę tutaj.
Bardzo dobrze.
Ja nie mam cienia wątpliwości, że państwo rozumieją oczywiście.
Tłumacz jest zawsze potrzebny.
A jakie plany na przyszłość w związku z tą inwestycją?
Czy plany na przyszłość są takie jak te, które są zdefiniowane w Life of Mine, czyli w cyklu życia kopalni, bo z każdym projektem wydobywczym jest tak, że określa się jego perspektywę wydobycia, zawartość miedzi, to w jakim czasie jesteśmy w stanie tam pracować, tak? I my walczymy po pierwsze o efektywność większą, tak? Czyli o większą skalę wydobycia, efektywność też kosztową i na efektywności kosztowej też mamy pewne osiągnięcia. I czekamy też na rynek, na stabilizację tego, co się będzie działo, jeśli chodzi o ceny metali, bo to też Państwo doskonale wiedzą, że działamy w dość specyficznej branży, gdzie na cenę wpływu nie mamy, ani przez swoją podaż, ani przez inne czynniki, po prostu cena jest determinowana giełdą w Londynie, a z kolei giełda w Londynie jest determinowana makro otoczeniem oraz sytuacją, jeśli chodzi o bilansowanie podaży i popytu. Więc to, co możemy robić, to robimy, czyli optymalizujemy, rozwijamy, poprawiamy, nadzorujemy, myślimy też o innych nakładach, które mogą zwiększyć skalę produkcji, ale to nie w tej chwili, mówię o nakładach inwestycyjnych. I jeśli parametry cenowe okażą się korzystne w dłuższej perspektywie, czyli w cyklu życia kopalni, to ten projekt ma szansę dać nam pozytywny wynik.
To jakie będą w takim razie te parametry? Jak pan przewiduje dalej sytuację na rynku?
To znaczy, jak pan redaktor wie, obserwując tą rzeczywistość makroekonomiczną, myślę, że rzadko kto się w tej chwili podejmuje powiedzenia, jak będzie, bo to jest dość trudne zadanie z natury tych profetycznych.
To jeszcze trudniejsze niż przewidzenie
pogody. To jest łatwiejsze akurat. I również dlatego, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest wynik, ja bym powiedział tak, to są pewne emocje, które się udzielają gospodarce, tak?
To jakie emocje związane z tą wojną amerykańsko-chińską teraz się udzielają, to już byśmy przeszli do tych globalnych wyzwań?
Emocje są dość proste i w mojej opinii są związane z cyklem politycznym w Stanach Zjednoczonych, tak? Mamy wybory w roku 2020 w lipcu. To w tych relacjach z Chinami, co się dzieje, czyli dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu, ewentualnie cztery kroki do przodu, dwa do tyłu, no to jest wynik tego, że to w jakimś sensie służy też amerykańskiej polityce. Tyle, że to się bardzo też mocno przekłada na brak optymizmu, na optymizm, ewentualnie neutralną sytuację w gospodarkach światowych. Tak?
Amerykańska polityka przekłada się na światową gospodarkę.
Absolutnie. I to jest coś, co my nie obserwujemy w tej chwili, patrząc na te napięcia między Chinami a USA, nie obserwujemy sytuacji związanej ze zmniejszonym popytem na to, co produkujemy. To absolutnie nie. To znaczy wolumeny sprzedaży są utrzymywane, są stałe zamówienia, są stałe kontrakty. Zresztą podpisaliśmy w tamtym roku dość duży kontrakt wieloletni też z China Minmetals na wolumen około 4 miliardów, jeśli chodzi o handel, tak, o miedź. I tutaj na tym poziomie nie widzimy zmian. Widzimy zmiany w cenie, to jest też obserwowalne, bo proszę zauważyć, że cena miedzi w pierwszym półroczu 2018 to było średnio 7 tysięcy dolarów za tonę. W tej chwili w pierwszym półroczu 2019 to jest około 6300, a ceny z ostatnich dni to jest 5700. I to jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład w roku 2011, kiedy...
5000 dolarów za tonę, to wyjaśnimy.
5700, tak. 5700. Tak. To jest zupełnie inna sytuacja niż w roku na przykład 2011, kiedy cena miedzi to było 11 tysięcy dolarów za tonę, a KGHM miał około 10 miliardów wolnej gotówki na kontach. Więc my w tej chwili zmagamy się z tym światem, który jakby na nas wpływa, ale zmagamy się, mam wrażenie, dość skutecznie. To widać też po wynikach pierwszego półrocza 2019 roku, gdzie przy cenie niższej rok do roku o 13%, tak, czyli mieliśmy warunki makro gorsze, cena jest niższa, zrobiliśmy o 7% większą EBITDA, o 50%.
Większe co?
Powiedzmy, że wynik, który najbardziej odzwierciedla, zresztą my jesteśmy w namiocie SGH, tak?
Tak, jesteśmy w namiocie SGH, ale należy zakładać,
tak tylko pytam.
Należy zakładać, że wśród osób, które nas słuchają, są także te, które nie wiedzą, co to jest EBITDA.
Wynik, który najbardziej miarodajnie oddaje działalność operacyjną firmy, tak to nazwijmy.
Bardzo dziękuję.
Zysk netto 59%, chociaż niektórzy się z tym sprzeczają, z tym poglądem i tak jak jest dyskusja pewnie.
Spojrzał pan prezes na dyrektora Chęcińskiego teraz.
W sensie sprzeczają się z poglądem, że EBITDA najbardziej realnie odzwierciedla wynik finansowy firmy. O tak. Zwiększyliśmy też produkcję o 25%. poprzez większą efektywność instalacji hutniczych i większą efektywność instalacji też ciągu technologicznego górniczego. Również w kontekście kosztowej udało nam się, jeśli chodzi o zakupy w pierwszym półroczu, oszczędzić około 100 milionów złotych. Tak? Więc ileś takich działań, które są związane z naszą strategią, którą przyjęliśmy, a ta nasza strategia to jest 4E, czyli elastyczność, efektywność, e-przemysł oraz ekologia, bo my nie uciekniemy jako przemysł wydobywczy również od tego, że działamy w bardzo konkretnym środowisku i musimy mieć jak najmniej, najbardziej neutralny wpływ na to środowisko, albo najmniejszy wpływ. Dlaczego ta elastyczność i efektywność? Bo ja wychodzę z założenia, że ten świat, który jest wokół nas, jakby nie bardzo mamy wpływ na te otoczenia makroekonomiczne, tak? No bo, znaczy na relacje między Chinami a USA, jakoś mimo naszej omnipotencji...
Nawet prezes KGHM-u nie ma wpływu.
Nawet prezes KGHM-u, nawet bym się nie odważył mieć wpływu, tak? Więc tutaj jest to poza nami. Więc cena będzie determinowana przez świat i niestety to jest warunek stały. To, co my możemy robić i to robimy optymalnie, to reagować w sposób elastyczny, tak, na to, co się w świecie dzieje. Czyli mamy taką cenę, musimy zaciskać pasa, musimy oszczędzać, musimy zwiększać produkcję, musimy robić wynik finansowy skalą produkcji i naszą efektywnością kosztową. Będzie lepsza cena? Świetnie, poradzimy sobie również z lepszą ceną, z tym akurat jest mniejszy problem. Mamy też szereg inwestycji, bo trzeba pamiętać też, że w tym przemyśle to jest zupełnie inny przemysł niż inne gałęzie produkcji, tak? Bo akurat trochę to znam, bo w poprzednim miejscu pracy, czyli w Agencji Rozwoju Przemysłu, byłem w stanie obserwować różne branże. I jeśli ktoś mówi, że dzisiaj chce zrobić dużą inwestycję w branży automotive i zacząć produkować jakieś elementy do samochodu, to dzisiaj postanawia, a mniej więcej za 2 lata ma dużą halę wyposażoną i uruchomioną w pewnej dyscyplinie przemysłowej. A jeśli chodzi o nas, jeśli my mówimy, że tutaj się ubiegamy o następne koncesje, o następne obszary górnicze, że chcemy wybudować nową kopalnię albo sięgnąć po nowy obszar górniczy, to jak dzisiaj to powiemy, to za 11 lat mamy pierwsze poważniejsze efekty, dlatego że proces przygotowywania, planowania, drążenia szybów, dochodzenia chodnikami do pewnych miejsc, instalacji pod ziemią jest zdecydowanie bardziej dłuższy i bardziej kosztowny niż w pozostałych branżach. Dlatego te interwały czasowe u nas od decyzji do efektu są zdecydowanie dłuższe. I my też nie możemy się niestety przejmować dekoniunkturą w tych sprawach, bo ja bym powiedział, dzisiaj mamy cenę miedzi słabą, w związku z tym nie inwestujemy w rozwój. No ale ta cena miedzi w perspektywie 10-letniej, jak patrzymy na długą perspektywę, to wszystkie ośrodki analityczne i CRU i inne branżowe, niebranżowe mówią, że będzie deficyt na tym rynku. Tak? Dlaczego będzie deficyt? Z bardzo prostej przyczyny. Większy popyt, mniej projektów wydobywczych, mniejsza zawartość miedzi w tych projektach wydobywczych. Więc my musimy te decyzje inwestycyjne, nawet mimo chwilowych turbulencji na rynkach, podejmować dzisiaj, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na to, co się wydarzy za 3, za 4 lata, za 5, za 10 w kontekście tego większego zapotrzebowania. Bo jak to ominiemy, to nie będziemy gotowi na te sytuacje, które znacznie polepszają naszą pozycję.
To nieco wracając do tego pierwszego pytania, rozumiem, że także w tej perspektywie dopiero 11-letniej, 10-letniej Sierra Gorda będzie oceniana przez państwa.
Znaczy my oceniamy ją na bieżącą, żeby była jasność. No tak, mamy dwa parametry, mamy zysk operacyjny i jakby to, co bez kosztów finansowych nam się pojawia i mamy, powiedzmy, rachunek ciągniony z kosztami finansowymi i z wszystkimi nakładami, które zostały poniesione i to są dwa parametry i w każdym z tych parametrów oceniamy i w kontekście wyniku operacyjnego my w tej chwili już jesteśmy zadowoleni, bo przynoszą efekty działania, które wdrożyliśmy. W tym drugim to jest walka w długiej perspektywie, bo to też jest tak, że przy projektach wydobywczych oczywiście można oceniać dzień po dniu, miesiąc po miesiącu to, co się dzieje, ale na poziomie produktywności, efektywności kosztowej i tak dalej, ale cały rachunek ekonomiczny niestety ocenia się w cyklu życia kopalni. Tak?
Rozumiem. Wspomniał pan o tych czterech E bodajże, tak. Ekologia, no to może bardziej środowisko, to w takim razie w jaki sposób KGHM zamierza włączyć się albo już się włącza w rozwój elektromobilności, zielonej energii?
To jest tak, że my jesteśmy mocno, można powiedzieć, dotknięci, ale historycznie, ale też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, bo wiemy o tym, że regulacje środowiskowe w Europie są coraz bardziej, powiedzmy, restrykcyjne, tak? I to ten pogląd, który się pojawia, że gospodarka powinna być neutralna dla klimatu, dla środowiska w kontekście 2050 roku, za tym idą też konkretne działania i konkretne regulacje. I my na bieżąco musimy się do tego dostosowywać i robimy to dość skutecznie. Poprzez nakłady inwestycyjne, to są pieniądze. Na przykład w Hucie Głogów jest ta konwencja BAT, czyli użycie najbardziej dostępnych technologii w kontekście ochrony środowiska. Co roku są dziesiątki milionów na nowe instalacje związane z ograniczeniem emisji jeszcze dalej niż to jest już ograniczone, bo my jesteśmy w normach, jesteśmy w dobrych pozycjach, ale chcemy być jeszcze lepsi. To jest jeden z wątków związanych z tematem. To są tak bardzo proste, banalne sprawy. Ludzie się na przykład straszą czasami na, przepraszam, skarżą na zapach z szybu wentylacyjnego, więc instalujemy
filtry, rozumiem.
Filtry to jedno, ale takie duże dezodoranty, które to powietrze po prostu zmieniają zapach tego powietrza najzwyczajniej w świecie po to, żeby ludzie się lepiej czuli. No taka jest rzeczywistość. Znaczy wokół są mieszkańcy, są domy, są miasta i musimy w tej rzeczywistości funkcjonować. W Chile jest, albo w Afryce jest trochę łatwiej, bo jest pustynia wielka, Atacama, na której jest ta kopalnia i raczej sąsiedztwa nie mamy, chociaż mamy sąsiedztwo 15 kilometrów dalej mała miejscowość, która mówi, że pylimy. Też staramy się nie pylić, tak? Robić różne rzeczy, nawilżać to powietrze, żeby tego pyłu nie było. Ale ostatni projekt to jest kwestia energii. Naszym założeniem odnawialnej, naszym założeniem w perspektywie 10-letniej jest pozyskiwanie 50% naszych potrzeb, a te nasze potrzeby to jest 2,5 tera. Jesteśmy największym, czasami drugim konsumentem energii elektrycznej w Polsce ze względu na hutnictwo, to jest bardzo energochłonne, ale też górnictwo. My jesteśmy i zmuszeni, ale też chcemy tę zieloną energię posiadać i mieć, dlatego że ona jest dla nas czasami bardziej ekonomiczna, tak? A czasami najzwyczajniej w świecie może być tylko dla nas. Czyli my nie mamy do czynienia z systemem, z którego kupujemy, tylko mówimy, mamy 400 hektarów przy Hucie Głogów, jesteśmy w stanie tam zrobić farmę fotowoltaiczną 50 hektarów plus postawić wiatraki i to jest prąd, który my zużyjemy, tylko dla nas, dla nikogo więcej, tak? Więc takie projekty, jesteśmy już w fazie inwestycyjnej również z takimi projektami.
Niestety musimy już kończyć naszą rozmowę, a szkoda, bo tematów jeszcze wiele, choćby ulga w podatku, która zapewne też pomaga przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
15%.
15%, bardzo ważna zmiana. Marcin Chrudziński, prezes...
Przy czym efektywne opodatkowanie zysków KGHM-ie to jest 80%.
Marcin Chrudziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A. Dziękuję bardzo panie prezesie. Dziękuję.